Kontynuujemy studium krystalizujące Księgi Rodzaju, które rozpoczęliśmy podczas szkolenia letniego. Od roku 1974 brat Lee rozpoczął studium życia Księgi Rodzaju. Przedstawiał głębokie prawdy w Słowie, rozwiązywał skomplikowane problemy w Piśmie Świętym, żebyśmy mogli je zrozumieć, a wszystko to w sposób, w którym usługiwał życiem. Nasze studium krystalizujące to nie zwykłe podsumowanie studium życia. Studium krystalizujące charakteryzują dwie rzeczy. Po pierwsze, opiera się ono na istocie, esencji słowa, a nie jedynie na tym, co znajduje się na powierzchni. Oraz studium krystalizujące stara się przedstawić głębsze znaczenie słowa. Gdy więc podczas tego szkolenia rozważać będziemy rozdziały od 12 do 24 o Abrahamie i Izaaku, będziemy się starali dokonać tych dwóch rzeczy: wejść w istotę słowa oraz przedstawić głębsze znaczenie słowa. To pierwsze poselstwo pod tytułem Znać i doświadczać Boga Abrahama, Boga Izaaka i Boga Jakuba, by stać się Izraelem Bożym, stanowi wstęp do pozostałej części Księgi Rodzaju, od rozdziału 12 do rozdziału 50. I przedstawia panoramiczny obraz. I zanim powiem więcej na ten temat, chciałbym bardzo zwięźle zwrócić uwagę na trzy ważne sprawy. Przy okazji, nie wiemy, w jaki sposób Pan poprowadzi wszystkich przemawiających braci, ale podczas tego poselstwa skupimy się na czymś szczególnie i celowo ograniczymy się w czasie, żeby zachować to, na czym chcemy się skupić. Jesteśmy tu na szkoleniu, a szkolenie wymaga od nas, żebyśmy ćwiczyli się, zwracali swoje serce do Pana i kierowali swój umysł na Ducha oraz byli naczyniami otwartymi na Pańskie świecenie i udzielanie. Okej, te trzy sprawy to rządząca wizja, rządząca zasada oraz podstawa naszej interpretacji Biblii. Rządząca wizja w Piśmie Świętym jest nią to, że Trójjedyny Bóg wbudowuje się w swój wybrany i odkupiony lud, by stać się jego życiem i zasobem życia oraz przesycić całą jego istotę boską Trójcą. Oto wizja, która rządzić będzie tą częścią Księgi Rodzaju, którą będziemy się zajmowali. Trójjedyny Bóg wbudowuje się w nas. Rządząca zasada odnosi się do zasady, zgodnie z którą napisana została cała Biblia, której częścią jest oczywiście Księga Rodzaju. Rządzącą zasadą Biblii jest po prostu Trójjedyny Bóg, który wbudował się w swój odkupiony lud. A zatem wizja, rządząca wizja, staje się rządzącą zasadą. Kiedy Bóg przedstawił Pismo Święte, które obejmuje setki lat, udzielił, wbudował tę zasadę w Słowo Boże. Biblia została napisana zgodnie z zasadą, mówiącą, że trójjedyny Bóg wbudowuje się w nas. To z kolei staje się podstawą naszej interpretacji. Nie jest tak, że nie mamy podstawy, zgodnie z którą interpretujemy Pismo Święte, a w tym przypadku Księgę Rodzaju. Podstawą naszej interpretacji Księgi Rodzaju jest zasada wizji trójjedynego Boga, który wbudowuje się w nas. Brat Lee rozwija tę kwestię pod koniec drugiego tomu książki Szkolenie dla starszych. Podkreśla to z całą stanowczością, że całe studium życia przedstawione zostało zgodnie z tą podstawą. Każdym poselstwem wygłaszanym w Pańskim odzyskiwaniu musi rządzić ta wizja i ta zasada. Dlatego też interpretujemy Biblię, używając tej podstawy. To prowadzi nas do poselstwa pierwszego. Znać i doświadczać, i powtórzenia zastosowane są tu celowo. Boga Abrahama, Boga Izaaka i Boga Jakuba, by stać się Izraelem Bożym. Pierwszy punkt rzymski. Nasz Bóg jest Bogiem trzech szczególnych osób. Abrahama, Izaaka i Jakuba. Oznacza to, że jest On trójjedynym Bogiem. Począwszy zatem od tego poselstwa i dalej w pozostałych poselstwach podczas tego szkolenia oraz w trakcie szkolenia letniego, koncentrować się będziemy na doświadczaniu trójjedynego Boga. Boga Abrahama, Boga Izaaka i Boga Jakuba. Żebyśmy stali się Izraelem Bożym. W Starym Testamencie naród Izraela ustanowiony został na podstawie, jaką były doświadczenia Abrahama, Izaaka i Jakuba. To stanowi typ, symbol. Kościoły, ujrzymy to, są prawdziwym Izraelem Bożym. I istnienie Kościoła zależy od tego, czy wierzący w istocie doświadczają trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Punkt A. Abraham, Izaak i Jakub stanowią fundamenty narodu Izraela. Bez tych trzech osób nie byłoby narodu Izraela. Mamy Abrahama, po którym przychodzi Izaak, następnie Jakub, po czym sam Jakub staje się Izraelem. A zwieńczeniem tej linii jest naród Izraela. Wybrałem dwa hymny, mając na uwadze ten temat. Hymn 09.3. Bez wątpienia jeden z najwspanialszych hymnów, jaki napisany został przez dziecko Boże. I wciąż czekamy na ten dzień, kiedy w rzeczywistości zaświadczymy, że trójjeden Bóg dziś dla nas wszystkim jest. Następnie zaśpiewaliśmy hymn o Kościele, który przedstawia ogólną definicję Kościoła. Jedna z linijek mówi o tym, że trójjeden Bóg w nim mieszka. Co zatem obrazuje naród Izraela, którego fundamentami są Abraham, Izaak i Jakub, urzeczywistnia się w Kościele, który jest ciałem Chrystusa, ukonstytuowanym, doświadczanym, trójjedynym Bogiem. Proszę, zwróćcie zatem uwagę na słowo fundamenty w punkcie A i na słowo doświadczenia w punkcie pierwszym. Boży lud stał się Jego ludem dzięki doświadczeniom Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ich doświadczenia osiągnęły swą kulminację w Izraelu, Bożym ludzie. Każdy punkt w każdym konspekcie do każdego poselstwa na tym szkoleniu wiąże się z doświadczeniem. Szkolenie to nie polega jedynie na wykładzie Biblii. Otwarcia tej księgi, przedstawienia jej, dokonał sługa wieku. Na tej podstawie zwracamy się do Pana i ze względu na to tu jesteśmy, żeby naprawdę doświadczyć w rzeczywistości, czego Abraham doświadczył z Bogiem, który był Bogiem Abrahama, czego Izaak doświadczył z Bogiem, który był Bogiem Izaaka, i czego doświadczył Jakub z Bogiem Jakuba, oraz w jaki sposób ich doświadczenia osiągnęły szczyt w Bożym ludzie. Jeżeli nasz Pan ma uzyskać zbiorową osobę, ciało Chrystusa, nowego człowieka na ziemi, w rzeczywistości, wszyscy musimy dogłębnie, gruntownie, wyraźnie i w szczegółach doświadczać tego wszystkiego, co oznaczają doświadczenia Abrahama, Izaaka i Jakuba. W punkcie drugim, proszę zwróćcie uwagę na słowo pierwiastki. Wszyscy powinniśmy mieć w sobie pierwiastki Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bez tych pierwiastków nie możemy się stać Bożym ludem, Izraelem Bożym. W sposób obiektywny możemy być kościołem miejscowym, gromadzić się na podłożu jedności ciała i mieć pewnego rodzaju społeczność ze wszystkimi innymi kościołami miejscowymi. Ale Bóg pragnie rzeczywistości Kościoła. A rzeczywistość ta zależy od tego, czy posiadamy w sobie pierwiastki Abrahama, Izaaka i Jakuba. Gdyż bez nich nie możemy być ludem Bożym. Jak dotąd zajmowaliśmy się typem. Teraz podzielę się krótkim słowem, żeby pokazać wam, w jaki sposób przejawia się on w różnych księgach Nowego Testamentu. W 16 rozdziale Ewangelii Mateusza Pan powiedział: zbuduję mój Kościół. W rozdziale 18 mówił o powiedzeniu czegoś Kościołowi. Ale to wszystko mieści się w kontekście objawienia o trójjedynym Bogu w Ewangelii Mateusza. W rozdziale 1 Jezus, Jahwe Zbawiciel, narodził się z Boga. Został zrodzony. Bóg zrodzony został w łonie ludzkiej dziewicy. Nadano mu imię Emmanuel, Bóg z nami. W rozdziale 28, kiedy Pan polecił nam czynić uczniami narody, uczył nas, żebyśmy chrzcili je, zanurzali je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. W Ewangelii Jana mamy pełne głębi objawienie o tym, że Boska Trójca uzyskuje Kościół, dom Ojca, krzew winny Syna, dziecko Ducha, oblubienicę, powiększenie Chrystusa, odpowiedniczkę Chrystusa, jedno stado, o które troszczy się jeden pasterz. Czytając tekst Dziejów Apostolskich, gdzie widzimy praktyczne życie Kościoła, które jest Królestwem Bożym, widzimy, że Boska Trójca wplata się w ten tekst od początku do końca. W liście do Rzymian, w jednym z wersetów w rozdziale 8, w wersecie 11, widzimy boskie udzielanie całej Boskiej Trójcy. W wyniku tego udzielania pojawia się ciało Chrystusa w rozdziale 12. To samo ma miejsce w pierwszym liście do Koryntian. Wspaniałe objawienie o wszechzawierającym Chrystusie, o trójjedynym Bogu, ucieleśnionym i wyrażonym w Chrystusie, który doprowadza do powstania Kościoła, ciała Chrystusa. Najpełniejszy rozwój widzimy w liście do Efezjan, gdzie trójjedyny Bóg wplata się w każdy rozdział, a Kościół, który jest ciałem Chrystusa, zaczyna istnieć dzięki zespoleniu przetworzonego i zwieńczonego trójjedynego Boga z odkupionymi, odrodzonymi, trójczęściowymi wierzącymi. Następnie mamy kościoły miejscowe w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia, których symbolem są świeczniki. Świecznik to trójjedyny Bóg, ucieleśniony i wyrażony. Posiada naturę Ojca, kształt Syna i światło Ducha. Zrozumienie to musi nami rządzić. Nie tylko po to, żebyśmy mogli coś powiedzieć po poselstwie, choć musimy coś powiedzieć, żeby je potwierdzić, ale po to, żeby kierować całym naszym życiem z Panem. Jesteśmy poddani rządzącej wizji. Żyjemy zgodnie z rządzącą zasadą. Mamy podstawę, zgodnie z którą dokonujemy interpretacji. A wszystko to wiąże się z trójjedynym Bogiem, który wbudowuje się w nas, by uzyskać swój lud. Piotr mówi, kiedyś nie byliście ludem Bożym, teraz jesteście Bożym ludem. Lud ten to Kościół, ciało, jeden nowy człowiek. Punkt B. W Księdze Rodzaju relacje na temat Abrahama, Izaaka i Jakuba zazębiają się ze sobą. To ma znaczenie. Ale potrzeba być poddanym rządzącej wizji, by zrozumieć, dlaczego relacje te zazębiają się. Jest tak, ponieważ Duch nie ma zamiaru zobrazować tylko oddzielnych jednostek, lecz chce zobrazować części jednej zbiorowej osoby. Opowiadając o tych postaciach, Księga Rodzaju nie traktuje ich jako trzech oddzielnych jednostek, lecz części jednej zbiorowej osoby. Wielu drogich świętych, szczególnie w średnim wieku i starszych, osiadło w tym miejscu na mieliźnie. Ich duchowość, mimo iż autentyczna, jest wciąż czymś w oddzieleniu od tej zbiorowej osoby. I ostatecznie wszystko mija się z celem. W punktach pierwszym, drugim i trzecim mamy więc zarys części tej zbiorowej osoby. I zwróćcie uwagę na powtarzające się słowo doświadczenie. Punkt pierwszy. Doświadczenie Abrahama symbolizuje doświadczenie Boga Ojca, jedynego źródła. Abraham. Ojciec. Źródło. Musi to stać się naszym życiem codziennym. Powiemy jeszcze o tym. Ale w całym naszym życiu, w naszym ludzkim życiu, w naszym życiu rodzinnym, w życiu chrześcijańskim, w życiu Kościoła, w każdej sytuacji i na każdym etapie wiemy, że mamy Ojca. On jest jedynym źródłem. Uczymy się nigdy niczego nie inicjować, ponieważ wiemy, że Bóg jest naszym Ojcem. I widzimy Go w powołaniu przez Niego człowieka, usprawiedliwieniu Go i wyposażeniu do życia przez wiarę i w społeczności z Nim. Punkt drugi. Doświadczenie Izaaka symbolizuje doświadczenie Boga Syna w odkupieniu przez Niego człowieka i ubłogosławieniu Go dziedzictwem wszystkich swoich bogactw, życiem radowania się Jego obfitością i życiem w pokoju. Za niedługo zobaczymy, że w zasadzie Izaak niczego nie robi. Przyjmuje wszystko od Ojca. Ojciec aranżuje nawet dla niego najlepszą, śliczną, doskonałą partnerkę. Izaak prowadzi życie w pokoju, pełne radości. To musi charakteryzować nas wszystkich. To powinno charakteryzować nasze życie Kościoła. Czasami mówię do szkolonych na szkoleniu pełnoetatowym: bądźcie tu po prostu jako grono Izaaków. Jest tu Abraham. Wy po prostu bądźcie tutaj przez 2 lata i po prostu przyjmujcie, i przyjmujcie, i przyjmujcie. Nie martwcie się o to, czy o tamto, o przyszłość. Pozwólcie, żeby to przesiąknęło w was. Punkt trzeci. Doświadczenie Jakuba wraz z Józefem symbolizuje doświadczenie Boga Ojca w miłości, jaką darzy On człowieka i wybraniu go. Jakuba umiłowałem. Musicie o tym wiedzieć. Bóg kocha cię osobiście i wybrał cię. To stoi nawet wyżej od doświadczeń Abrahama i Izaaka oraz Boga Ducha w sprawianiu, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy Go miłują, w przeobrażaniu człowieka i czynieniu go dojrzałym w boskim życiu, by człowiek mógł błogosławić innych, panować nad całą ziemią i zaspokajać cały lud Bogiem Synem, zasobem życia. Moi bracia i siostry, to powinno się dziać. Święci w bardziej zaawansowanym wieku średnim i którzy wyszli już poza wiek średni, muszą stanowić tego przykład. Ich lata, ich dziesiątki lat nie były na marne. Istnieje rozpaczliwa potrzeba, żeby wielu zostało naprawdę przeobrażonych. Następnie doszło do dojrzałości. Dojrzałości w boskim życiu zostało napełnionych do tego stopnia, że aż będzie się z nich przelewać, by mogli błogosławić wszystkich, panować nad całą ziemią i zaspokoić lud. Oto niektóre doświadczenia takiej osoby. Teraz przejdziemy do głównej części tego poselstwa. Musimy znać i doświadczać Boga Abrahama, Boga Izaaka i Boga Jakuba. Nie ma w tym przesady. I brat Ed wprowadzi nas w to podczas poselstwa drugiego. Jak mówi Paweł w 4 rozdziale listu do Rzymian, kroczymy śladami naszego ojca Abrahama od Ur-Chaldejskiego aż do góry Moria. Doświadczenia Abrahama powtarzają się i muszą powtarzać się pośród nas. Ale w tym momencie chcemy uwypuklić źródło. Abraham wierzył w Boga, jedyne źródło. Tego, który to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. Była to podstawowa lekcja. Bóg obiecał mu syna. Nasienie, potomka. A Abraham musiał nauczyć się, że to Bóg jest źródłem. Zobaczymy więc. Abraham miał starszego sługę, o którym powiedział, on będzie moim dziedzicem. Bóg odpowiedział, nie. Nie chcę niczego, co masz. Następnie złożył obietnicę, że nasienie wyjdzie z własnego ciała Abrahama. Ostatecznie więc Abraham zrodził Izmaela, którego Bóg odrzucił, gdyż Bóg nie chce tego, co możemy uczynić. Ci spośród nas, którzy mają 35 lat i mniej, o których jesteśmy bardzo zatroskani i pełni nadziei co do waszej funkcji. Czy uczycie się tego, że Bóg ze względu na realizację swojej ekonomii nie jest zainteresowany czymkolwiek, co posiadacie i odrzuca wszystko, czego dokonujemy w grzesznym ciele za pomocą naturalnego życia? Czy przeszliście przez długi okres w swojej historii z Panem, w czasie którego nauczyliście się, że tylko Bóg Ojciec jest prawowitym źródłem? Jak śmiemy beztrosko coś proponować? To jest szkolenie. Otrzymałem dwa e-maile od braci mających 20 kilka lat. Mogli być pełni najlepszych intencji. Obaj mieli wątpliwości, jeżeli nie byli wręcz krytycznie nastawieni co do konspektów, które przygotowaliśmy. Nie mają pojęcia, jak byli zuchwali. Co było źródłem tego, co wyrazili? Czy mają ojca? Czy mają źródło? Czy Bóg był tego źródłem? To jest kluczowe. To rzeczywiście musi stać się częścią nas, jako synów Abrahama. To, że Bóg jest tym, który to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. I Bóg czekał, aż Abraham osiągnął wiek 99 lat, kiedy po ludzku było to niemożliwe. Wtedy przez wiarę doświadczył łaski i Bóg stał się jego ojcem. Mogą być święci, najłagodniej rzecz ujmując, którzy w istocie są bez ojca w swoim życiu chrześcijańskim. Tak wielu ufa własnemu umysłowi, własnym odczuciom. Musimy nauczyć się naprawdę bać się tego, żeby ja nie było źródłem. I stawiać każdą myśl, każde odczucie w nas w świetle i mówić: Ojcze, czy jesteś tego źródłem? Chcę mieć za źródło wyłącznie to, co pochodzi od Ciebie. Jeden. Boży cel musi zostać osiągnięty zgodnie z Bożym czasem. Bóg ma swoją wolę, ale ma także swój czas. I może umieścić nas, jak to czujemy, w wieczności oczekiwania i chcemy coś zrobić. Ale to powinna być ostatnia rzecz, którą powinniśmy w tym wypadku zrobić. Powinniśmy po prostu dojść tam do kresu i musi to dokonać się przez Bożą moc. Abraham zrodził Izmaela dzięki swojej własnej mocy. Pytam tych, którzy są poniżej 40 roku życia. Czy powtórzycie historię? Możemy przytoczyć wam księgę powtórzonego prawa minionych dekad. Pojawił się ten Izmael, pojawił się tamten Izmael. Czy się nie nauczymy? Czy nie oszczędzimy sobie czasu i ciężkich doświadczeń? Nie róbmy niczego o własnych siłach, z własnej mocy, z własnej zdolności. Bóg wykonał szczególne dzieło nad Abrahamem, by pokazać mu, co znaczy, że Bóg jest Ojcem. Jak wspaniale jest wielbić Ojca słowami hymnu 022. O Boże, źródłem życia Tyś, bogatym, dostępnym tak. Ale ilu świętych wciąż nie jest w stanie w prawdziwości wielbić Ojca, który jest źródłem? W prawdzie. To oznacza rzeczywistość tego, że Ojciec, który jest źródłem, jest w nas pierwiastkiem i możemy stanąć przed Nim w Kościele i uwielbiać Go jako jedyne źródło i oddawać Mu cześć jako jedynemu źródłu. A Ojciec będzie mógł powiedzieć: piję ze zdroju, który z Ciebie tryska. Ucztuję na prawdziwości, która jest w Tobie. Jestem w rzeczywistości Twoim Ojcem. Znać Boga jako Ojca, to znać to, że jest On źródłem. Jedyną w swoim rodzaju osobą, która wszystko zapoczątkowuje i od której wszystko bierze początek. Jeżeli chodzi o treść siedmiu uczt, uczymy się szukać Pana i czekać na Niego z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Ojcze, co będziesz miał w sercu na szkolenia dla starszych w 2014 roku? Ty musisz być jedyną osobą, która zapoczątkowuje. Lubimy liczyć na Ciebie, czekać na Ciebie, otwierać się na Ciebie, szanować Cię jako jedyne źródło, ponieważ ciało organicznie musi być w stanie zaświadczyć, że to szkolenie, ta konferencja wyszła z Boga Ojca, który jest źródłem. Od Niego wszystko bierze początek. Punkt B. Musimy wiedzieć, że Bóg jest Ojcem i że wszystko pochodzi od Niego. To wiedza oparta na doświadczeniu. Może byłoby dobrze, gdyby niektórzy z nas pomodlili się wkrótce. Panie, spraw, bym poznał Ciebie jako Ojca. Panie, szkol mnie, żebym żył przez Ojca, który jest jedynym źródłem. Punkt B. Mamy tu Izaaka. W Izaaku, który jest figurą najlepiej obrazującą Syna, widzimy, że wszystko pochodzi od Ojca. Punkt pierwszy. W świetle obrazu w Księdze Rodzaju 22 Izaak przedstawia w formie typu Chrystusa w wielu szczegółach. I polecam, żebyście przeczytali uważnie przypis pierwszy do Księgi Rodzaju 22:2. To wspaniałe streszczenie tego, w jaki sposób Izaak stanowi typ Chrystusa. Punkt drugi wprowadza nas w główną kwestię, która dotyczy Boga Izaaka. Zasada Izaaka to zasada przyjmowania. Czy zwróciliście na to kiedyś uwagę w Ewangelii Jana? Ewangelia Jana 1:16. Z Jego pełni wszyscy otrzymaliśmy łaska za łaską. Werset 12 i 13. Tym wszystkim, którzy Go przyjęli, prawdziwe światło. W rozdziale 7 to powiedział o Duchu, którego mieli otrzymać ci, co w Niego uwierzyli. Ewangelia Jana 20:22. Pan tchnął w nich i powiedział, przyjmijcie Ducha Świętego, przyjmijcie. List do Rzymian 5:17. Ci, którzy otrzymują obfitość łaski, po prostu przyjmij. Bądź Izaakiem. Kto podjeżdża na stację paliw i tankuje szklankę benzyny? Czuję się dużo lepiej, gdy tankuję do pełna. Jeżeli chcemy zostać ożywieni, napełnijmy się. Jest to obfitość łaski i daru sprawiedliwości. Ci, którzy to przyjmą, będą królować. Mamy tutaj odnośnik do pierwszego listu do Koryntian 4:7. Paweł zadał pytanie Koryntianom. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Razem z wieloma braćmi mogę złożyć przed wami świadectwo. Wszystko, czym się dzielimy, otrzymaliśmy. Przyjęliśmy. Wiemy, kto jest naszym duchowym ojcem. I w odniesieniu do posługi wieku jesteśmy Izaakami, którzy przyjmują łaskę za łaską. A znaczenie Boga Syna polega na tym, że On wszystko przyjmuje i niczego nie zapoczątkowuje. Izaak nie powiedział, tato, widziałem piękną kananejską pannę. Bardzo mi się spodobała. Samson zrobił coś takiego. Czy mógłbyś poczynić niezbędne przygotowania? Nie było czegoś takiego. Ojciec wie, że syn potrzebuje żony. Powierza misję słudze. I o, co za żonę przygotował. Rebeka przybywa na wielbłądzie. Pyta się, kto to jest? To twój pan, Izaak. Zsiada z wielbłąda. Ktoś powiedział mi, że jedno z tłumaczeń mówi, że spadła z wielbłąda. Choć nie sądzę, żeby w języku hebrajskim było takie znaczenie. Ale zadajcie to pytanie Rogerowi Goodowi i Keremu Robichowi. Izaak po prostu przyjął ją, miłował ją, wprowadził ją do namiotu i poślubił ją. B. W Izaaku widzimy, że wszystko pochodzi od Ojca i że nasza rola polega na przyjmowaniu. Czy żyjemy w taki sposób? Czy przychodzimy do Pana jako do źródła, szczególnie na początku dnia, i mówimy Mu, przychodzę, będąc otwartym i pustym naczyniem. Jesteś źródłem wszystkiego. Nie wiem, gdzie jestem i nie muszę wiedzieć. Nie wiem, czego potrzebuję i nie muszę wiedzieć. Wiem jedynie, że potrzebuję Ciebie. Jestem tu, aby aktywnie przyjmować. Punkt pierwszy. Więź Izaaka z Abrahamem polegała na przyjmowaniu. Poznać Boga Izaaka to poznać Boga jako zaopatrzyciela. Bóg jest Ojcem i wszystko od Niego pochodzi. Jesteśmy synami i wszystko, co mamy, jest od Niego. Teraz przechodzimy do Jakuba. I chciałbym zrobić tu krótki wstęp. Nic innego nie dotknie nas bardziej dogłębnie niż doświadczenia Boga Jakuba. I zanim o nich powiem, chciałbym zaapelować do was wszystkich, żeby usługujący duch mógł mieć swobodę. Proszę, nie odnoście się do tego subiektywnie. Bez względu na to, w jakich okolicznościach się znajdujecie, nawet dziś, bez względu na to, co dzieje się w waszym prywatnym wszechświecie, proszę, po prostu pozwólcie słowu wypłynąć, żebym nie musiał powstrzymywać się, lecz mógł być wierny wobec Pana i przedstawić tę sprawę szczerze. C. Jakub mówi nam o Duchu Świętym. Jego doświadczenia oznaczają działanie Ducha Świętego. Jest to dzieło wbudowywania trójjedynego Boga w istotę Jakuba. A jego dzieje przedstawiają w formie typu karcenie przez Ducha Świętego. Nie powinniśmy żyć w sposób praktyczny z tylko dwoma trzecimi z trójjedynego Boga. O Ojcze, uczę się korzystać z Ciebie jako źródła, a Synu jako dziedzic przyjmować wszystko. Jakub jest tym, którego imię zmieniono na Izrael. Nie można ominąć doświadczenia Boga Jakuba. Musimy się temu przypatrzeć. Dobrze stoimy z czasem. Zagłębić się w to do pewnego stopnia, ale nie zbyt intensywnie. Lecz jest to szkolenie. Nie jesteśmy tu po to, by uzyskać beztroską inspirację. Jesteśmy tu po to, by przyjąć coś stałego, co zostanie nam przekazane, dzięki czemu przez cały rok 2014, dzień po dniu, trójjedyny Bóg będzie mógł zdobywać w nas miejsce. Punkt pierwszy. Życie Jakuba to życie, które przedstawia karcenie przez Boga. Bóg Jakuba zaś to Bóg karcenia. To, o czym chciałbym się teraz podzielić, zawdzięczamy bratu Ni, temu, co powiedział podczas szkolenia w Kuling. Prosił on braci i siostry, żeby złożyli świadectwo, po czym poddawał ich istotę ocenie, rozpoznaniu, w oparciu o to, co powiedzieli. Po tym, gdy podzielił się świadectwem pewien brat, brat Ni powiedział coś bezcennego na temat karcenia. Musimy zrozumieć to niezwykle cenne słowo. Szczególnie z tego względu, abyśmy nie oszukiwali samych siebie oraz wiedzieli, jak współpracować z karceniem przez Ducha Świętego. Brat Ni mówi o trzech rodzajach karcenia. Fragmentarycznym, fundamentalnym i uzupełniającym. Karcenie fragmentaryczne to trwające cały czas serię spraw, wydarzeń, sytuacji, których Duch używa do tego, by nas dotknąć. Jak na przykład ucieczka przed Ezawem, gdy chce nas zabić, przebudzenie się w namiocie z Leą, a nie Rachelą, czy służba u Labana przez 20 lat, wielokrotna zmiana wynagrodzenia, albo posiadanie wszystkich czterech żon i dzieci. To jest karcenie fragmentaryczne. Niektórzy drodzy święci, szczególnie siostry, ale także bracia, robią dramat z karcenia fragmentarycznego. Spotyka ich małe ojej i myślą, że to skruszenie zewnętrznego człowieka. W 1967 roku w Eldon Hall, w czasach starożytnych, gdy używaliśmy mikrofonów na statywach i podchodziło się do nich, żeby złożyć świadectwo, odwiedził nas pewien brat z żoną. Brat był ogromnej postury. Wyglądał prawie jak zapaśnik sumo. Podszedł do mikrofonu, żeby złożyć świadectwo i podniósł go wraz ze statywem. Wszyscy roześmieliśmy się, po czym powiedział: oto stoi przed wami człowiek złamany, skruszony. W tym czasie mało który z nas był już skruszony, ale zdawaliśmy sobie sprawę z faktu. Nie ma na tobie żadnego zarysowania ani wgniecenia. Gdy brat Lee wygłaszał studium życia Księgi Rodzaju na temat Jakuba, musiałem naprawdę ćwiczyć się, żeby ostatecznie zostać poskromiony i móc przyjąć coś, co powiedział o 20 latach na służbie u Labana. W studium życia część ta zatytułowana jest Wychowywany przez Boga. Czy wiecie, jaki poziom przeobrażenia osiągnął Jakub po tych 20 latach, gdy miał 4 żony, 11 synów i córkę? Zero.
Zero.
Zero. Wszystko to było karceniem fragmentarycznym. I brat Nee używa metafory ze świata medycyny. Jest to niczym leczenie objawów. Masz pewien objaw, gorączkę, ból głowy, jakieś oi. To karcenie fragmentaryczne. Ale jest też karcenie fundamentalne, które otwiera cię na oścież, prawdziwie cię kruszy. Brat Lee używa mocniejszych słów. Bądźmy więc wierni. Roztrzaskuje cię. Sprowadza cię do zera. Kładzie ci kres. To rozpoczęło się od mocowania się w Penuel. I Jakub został skruszony. Jest też karcenie uzupełniające, które wydaje się być takie samo jak fragmentaryczne, gdyż jest to seria wydarzeń. Ale karcenie fundamentalne jest niczym poważna operacja, która obejmuje głębokie obszary. Karcenie uzupełniające można zilustrować za pomocą rekonwalescencji, tego wszystkiego, co następuje po operacji i służy pełnemu uzdrowieniu. Stoję tu nie tylko przed wami. Stoję tu przed obliczem Pana, jako ten, który mu służy jako niewolnik, odpowiedzialny za każde słowo. Muszę to powiedzieć. Bardzo niewielu świętych w Pańskim odzyskiwaniu na całej ziemi doświadczyło karcenia fundamentalnego. To szczególnie smutne widzieć świętych, którzy od strony ludzkiej starzeją się, wciąż przechodząc przez karcenie fragmentaryczne. A ponieważ nie doświadczyli karcenia fundamentalnego, To fragmentaryczne przeszkadza w doświadczeniu karcenia fundamentalnego. I Pan nigdy nie jest w stanie się przebić, albo dokonuje przełomu pod sam koniec życia i Kościół nie uzyskuje z tego powodu korzyści. W jaki sposób możemy tego uniknąć? Nie powinniśmy być sfiksowani na tym punkcie. Nie powinniśmy modlić się o cierpienie. Ale nasz Bóg jest Bogiem karcenia. Wielu braci może dołączyć do mnie, stanąć tutaj i powiedzieć, że to nie jest dla nas teorią. Nie jest teologią. Wszelkiego rodzaju karcenie fragmentaryczne, po czym przychodzi poważne uderzenie, które służy dokonaniu przełomu. I znowu, żeby roztrzaskać wiarę w siebie, ograniczyć do zera życie naturalne i otworzyć nas, abyśmy zostali ukonstytuowani zgodnie z listem do Efezjan 3 rozdziale. Jeżeli znajdujesz się na etapie, na którym Bóg chwały objawia ci się w Ur Chaldejskim, to tam powinieneś być. Jeżeli uczysz się prowadzić życie namiotu, będąc przechodniem, to tu powinieneś być. Jeżeli po raz pierwszy budujesz ołtarz, to tu powinieneś być. Jeżeli uczysz się tego, że Ojciec jest źródłem, to tu powinieneś być. Jeżeli Pan zwraca Twoją uwagę na to, że masz być Izaakiem, chce ubogacić Cię radowaniem się Nim, to tu powinieneś być. Ale nie wszyscy jesteśmy na tym etapie. Nigdy nie staniemy się Izraelem Bożym, jeżeli Bóg Jakuba nie stanie się naszym Bogiem. I nie chcę wymieniać braci z nazwiska. Jestem głęboko jedno z nimi, a oni ze mną. Możemy złożyć przed Wami świadectwo. Niczego nie żałujemy. Niczego nie żałujemy. Nie jesteśmy zgorzkniali na skutek czegokolwiek, co się wydarzyło. Wszystko to zostało odmierzone przez Pana. Wszystko to, co fragmentaryczne. Potem, zgodnie z Pańskim prowadzeniem, przychodzi karcenie fundamentalne. I ci, którzy przez nie przeszli, od razu wyczują, że przechodzimy przez coś takiego. Potem ma miejsce karcenie uzupełniające. Duch Święty, karcąc nas, ma na celu skruszyć nas, doprowadzić do zera, żeby boskie życie mogło dojrzeć. Nie sugeruję więc, żebyście modlili się o skruszenie, o doprowadzenie do nicości. Módlmy się pozytywnie. Panie, wbuduj siebie we mnie. Spraw, by boskie życie rosło we mnie do dojrzałości. Wtedy, gdy coś się przydarzy, zapytasz, dlaczego to się dzieje? Modliłem się o ukonstytuowanie, modliłem się o wzrost do dojrzałości. Pan będzie mógł powiedzieć, wydaje mi się, że nie dostrzegasz, że odpowiadam na Twoją modlitwę. Czy myślicie, że na koniec Jakub żałował? Że wił coś przeciwko Labanowi? Odczuwał gorycz wobec synów przez to, że oszukali go w sprawie Józefa? Mógł wielbić Boga, opierając się na lasce i powiedzieć, Bóg, który pasł mnie przez całe moje życie, teraz jest Izraelem, księciem, walczył z Bogiem i zwyciężył. O Panie! Wejrzyj na swoje odzyskiwanie. Gdzie jest Izrael? Jak może zaistnieć zbiorowy Izrael Boży, jeżeli osobiście każdy ze świętych nie stanie się Izraelem? Wracamy do czytania. Tytuł Bóg Jakuba odnosi się do tego, jak Duch Święty karcił Jakuba, jak się rozprawiał z jego naturalnym życiem, jak konstytuował Chrystusa w Jakubie i jak rodził w nim owoc Ducha. Jeśli chcemy poznać Boga Jakuba, musimy pozwolić Duchowi, by wykonał w nas swoje dzieło. Rozprawił się z naszym naturalnym życiem i ukonstytuował w nas Chrystusa. To doświadczenie na trzecim etapie doświadczenia życia, rozprawienie się z grzesznym ciałem, z naszym ja, z naturalną konstytucją, przyjmowanie karcenia przez Ducha Świętego. Wielu przechodzi przez karcenie, ale nie godzi się z nim. Ale gdy to zaakceptują, szala w ich istocie przechyli się na stronę trójjedynego Boga w nich. Następnie ma miejsce rozprawianie się z naszym duchem, bycie pełnym ducha, po czym wkraczamy w czwarty etap dojrzałości i realizujemy Bożą ekonomię. Dzieje Jakuba to obraz karcenia przez Ducha Świętego. Wychowawcze działanie Ducha Świętego odnosi się do tego, co On czyni w naszym otoczeniu. W jaki sposób przygotowuje ludzi, rzeczy i wydarzenia, przy pomocy których nas wychowuje. Dzięki karceniu przez Ducha Świętego Bóg całkowicie niszczy w nas pierwiastek starego stworzenia, żeby został wbudowany w nas pierwiastek nowego stworzenia. Za pomocą karcenia przez Ducha Świętego Bóg rozprawia się z naszym naturalnym życiem, by Chrystus się w nas wbudował, ukonstytuował i ukształtował. Służy to zbiorowemu wyrazowi trójjedynego Boga. Ten zbiorowy wyraz to rzeczywistość, to ciało. Serce Pana nie może zaspokoić się setkami czy nawet tysiącami miejscowych kościołów, które nie stanowią rzeczywistości tego zbiorowego wyrazu. Wiodący bracia, współpracownicy, będąc pasieni przez Pana, powinni przewodzić w pozwalaniu Duchowi, żeby uczynił to w nich przez wzgląd na ciało Chrystusa. Już nie jedynie przez wzgląd na własną duchowość, nawet nie tylko po to, żeby być zwycięzcą, ale dla ciała Chrystusa. Musi istnieć na ziemi Izrael Boży. Teraz kilka dodatkowych punktów. D. Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba jest Jahwe, Elohimem. Samoistnym i wiecznie istniejącym trójjedynym Bogiem, wiecznym, wielkim Jestem. E. Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba jest Bogiem zmartwychwstania. F. Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba jest Bogiem przybytku. Abraham, Izaak i Jakub mieszkali w namiotach. Jeżeli nie mieszkamy w namiocie i będziemy uczestniczyć w poselstwie drugim, jakże będziemy mogli doświadczyć Boga namiotu, jeżeli nie mieszkamy w namiocie? Podczas gdy mieszkali w namiotach, żarliwie oczekiwali wiecznego przybytku Boga, miasta Nowej Jerozolimy. I punkt G stanowi podsumowanie. Bóg Abrahama jest Bogiem usprawiedliwienia, Bóg Izaaka Bogiem łaski, natomiast Bóg Jakuba Bogiem przeobrażenia, który przeobraża w wyniku boskiego karcenia. Wreszcie Bóg Jakuba stał się Bogiem Izraela, Bogiem przeobrażonego Jakuba. Teraz przechodzimy do rezultatu, który jest celem. Uzyskanie zbiorowego człowieka, który wypełni Księgę Rodzaju 1:26. Faktyczne uzyskanie synów Bożych i Izraela Bożego, który żyje na ziemi w celu wypełnienia Bożego zamysłu. Rezultatem doświadczania Boga Abrahama, Boga Izaaka i Boga Jakuba jest Izrael Boży. Kościół w trójjedynym Bogu. Tutaj Izrael Boży i Kościół w trójjedynym Bogu stanowią dopowiedzenie. Punkt A rozwija myśl o Izraelu Bożym, a punkt B o Kościele w trójjedynym Bogu. A. Izrael Boży jest prawdziwym Izraelem. Obejmuje on wszystkich pogańskich i żydowskich wierzących w Chrystusa. Są oni prawdziwymi synami Abrahama, domostwem wiary i tymi, którzy są w nowym stworzeniu. Teraz skupimy się na szczególnej funkcji Kościoła Izraela Bożego. 1. Prawdziwy Izrael, duchowy Izrael, to Kościół. 2. W Bożej, nowotestamentowej ekonomii uczynieni zostaliśmy zarówno synami Bożymi, jak i Izraelem Bożym. Nasze przeznaczenie to być synami Bożymi wyrażającymi Boga, jak również królami panującymi w Bożym Królestwie. Czy widzicie, w jaki sposób wypełnia to Księga Rodzaju 1:26? Stajemy się synami Bożymi, którzy wyrażają Boga. To obraz. Stajemy się także królami, którzy panują w Bożym Królestwie. To panowanie. W miniaturze, gdy Bóg uzyskuje Abrahama, Izaaka i Jakuba, których zwieńczeniem jest naród Izraela, uzyskuje wypełnienie na ziemi Księgi Rodzaju 1:26. 3. Jesteśmy Izraelem Bożym, który reprezentuje Boga, sprawuje Jego władzę. Teraz nie czas na to, żeby powiedzieć o tym szczegółowo, ale chcę powiedzieć jedynie coś krótkiego. Jedną z najbardziej karygodnych rzeczy, która miała miejsce w pańskim odzyskiwaniu, a w niektórych miejscowościach wciąż ma miejsce, to bracia, którzy ośmielają się panować nad świętymi. Sprawować nad nimi władzę, rządzić nimi, sprawować nad nimi kontrolę. Aby być królującym Izraelem Bożym, musimy być ukonstytuowani Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Pewni bracia mogą powiedzieć, o, jesteś zbyt młody na to, żeby podążać za duchem. My wiemy lepiej. Musisz słuchać ciała. Nie dajcie się na to nabrać. Oni nieprawidłowo używają słowa ciało. Nie znają ciała. Mówią, pozwól, że powiemy ci, co masz zrobić. To diametralnie różni się od prawdziwego Izraela Bożego. Bóg ludzie nie reprezentują w taki sposób Boga. Najpierw konstytuujemy się pierwiastkiem Ojca. On jest źródłem. Następnie konstytuujemy się pierwiastkiem Syna. Zdajemy sobie sprawę, że wszystko otrzymaliśmy i wiemy, że Bóg jest Bogiem karcenia, fragmentarycznego, fundamentalnego, uzupełniającego. Boskie życie rośnie do dojrzałości. Dopiero wtedy i tylko wtedy możemy reprezentować Boga. Jestem tak wdzięczny, że ogromna większość wiodących braci we wszystkich kościołach obiera tę drogę. Nie możemy być Izraelem Bożym, który reprezentuje Boga lub sprawuje Jego władzę, bez ukonstytuowania trójjedynym Bogiem w doświadczeniu. Wtedy możemy realizować Jego zarządzanie na ziemi w celu wypełnienia Jego zamysłu. Bóg tego potrzebuje. Nie ośmieliłbym się powiedzieć, do jakiego stopnia osiągnął to pomiędzy współpracownikami, pomiędzy wiodącymi braćmi, tymi, którzy mogą realizować jego zarządzanie w celu wypełnienia jego zamysłu. Dokona się to w ogromnym stopniu poprzez modlitwy, jak również poprzez dogłębną i gruntowną społeczność w scalaniu. Aż dojdziemy do jednomyślności, będziemy mieli jeden umysł, jedną duszę, jedną myśl, jedno serce, jedno odczucie, jeden motyw, jeden zamiar, jeden cel, jedne usta. Ten Izrael Boży modli się. I ten Izrael Boży funkcjonuje, panuje, rządzi, reprezentuje i sprawuje Bożą władzę. I na koniec, ten Izrael Boży jest Kościołem w trójjedynym Bogu. Zarówno w pierwszym liście do Tesaloniczan 1:1, jak i w drugim liście do Tesaloniczan 1:1, Paweł zwraca się do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie. Z punktu widzenia Pawła, jest to przetworzony i zwieńczony trójjedyny Bóg, ponieważ Duch nigdy nie może być nieobecny. Jego obecność jest zawsze dorozumiana. Mamy więc tu Tesaloniczan, ludzi miejscowych, którzy odwrócili się od bożków, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i stali się Kościołem w Tesalonice. I Paweł powiedział, jesteście w Ojcu i w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. Jest to szkolenie. Pozwólcie więc, że zapytam. Ilu z nas ma taką świadomość odnośnie swojego Kościoła? Jak nazywacie kogoś, kto mieszka w Anaheim? Anaheimczyk? Anaheimianin? Powiedzmy Anaheimczycy, Kościół Anaheimczyków w Bogu Ojcu. Nie jestem w tym kościele bratem wiodącym. Jestem bratem w kościele. Pan ma co do mnie inne ustalenia. Jestem w pełni zrelaksowany, ponieważ wierzę, że starsi Kościoła Anaheimczyków mają Ojca. Nie robią niczego w sposób beztroski, szybko. Mają Ojca, mają źródło. Jakie to pocieszające być w miejscowym kościele, gdzie bracia, którzy przewodzą, zanurzeni są w Ojca, który jest źródłem. Jakiej decyzji by nie podjęli, możemy być pewni, wypływa ona z Ojca. Po prostu mówię Amen. I w Panu Jezusie Chrystusie. Jeden. Gdy Paweł mówi o Kościele w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie, w rzeczywistości ma na myśli to, że Kościół jest w trójjedynym Bogu. Wyrażenia Bóg Ojciec i Pan Jezus Chrystus wskazują na Ducha. Dlatego też pierwszy list do Tesaloniczan 1:1 wskazuje na Ducha i daje do zrozumienia, że chodzi o Ducha. Możemy zatem mówić o Kościele, który jest w trójjedynym Bogu. W świetle Biblii nie ma czegoś takiego jak Kościół, który jest jedynie w Bogu. Kościół jest raczej w przetworzonym, trójjedynym Bogu. O, Kościół San Franciskańczyków w przetworzonym, trójjedynym Bogu. To, że Kościół jest w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie, oznacza, że jest On w przetworzonym, trójjedynym Bogu. Tym, który stał się życiodajnym duchem wraz z Ojcem i Synem. Teraz proszę, zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób kończymy konspekt. Jeśli zobaczymy wizję Kościoła w trójjedynym Bogu, wizja ta będzie rządzić naszym myśleniem, działaniami i całym życiem. O Panie Jezu, przynosimy Tobie to słowo i chcemy modlić się w naszym doświadczeniu. Spraw, żebyśmy wszyscy znali i doświadczali Boga Abrahama. Niech ten Bóg będzie naszym jedynym źródłem. O Panie, spraw, żebyśmy znali i doświadczali Boga Izaaka. Obyśmy prowadzili życie przyjmujące, przyjmowali łaskę za łaską, odnosili się z szacunkiem do tego, skąd otrzymaliśmy wszystko to, co jest w nas. I Panie, usuń wszelki strach przed doświadczaniem Boga Jakuba. Panie, nie pozwól, żebyśmy zakończyli nasz bieg w naturalnym życiu. Nie pozwól nam ukończyć naszego biegu, będąc niedojrzałymi. Wprowadź nas w dojrzałość przez wzgląd na Izrael Boży. Panie, wejrzyj na nas wszystkich. Nie tylko na wszystkich nas w tej sali, ale na wszystkich nas w Twoim odzyskiwaniu. I usługuj nam zgodnie z tym, gdzie się znajdujemy i co wiesz, że potrzebujemy. Możemy jedynie oddać się Tobie, drogi Panie. Otwieramy się na Ciebie. Oddajemy się Tobie. Poświęcamy siebie Tobie. O, Trójjedyny Boże, Ojcze, Synu i Duchu, wbuduj się w nas. Wbuduj się w nas. Bądź naszym życiem i zasobem życia. O, Ojcze, Synu i Duchu, przesyć nas wszystkim, kim jesteś. Spraw, byśmy tym przesiąknęli. Daj nam doświadczenia, których potrzebujemy każdego dnia, żebyśmy przechodzili z jednego poziomu doświadczenia na kolejny, abyś mógł mieć na ziemi Izraela Bożego. Panie, oddajemy Ci nadchodzący rok. Posuń się naprzód na całej ziemi. Posuń się naprzód we wszystkich nas. O Panie, zdobądź w nas miejsce. Uczyń, co potrzebujesz uczynić, żeby podporządkować sobie całą naszą istotę i zdobyć w nas miejsce. I Panie, zadaj śmiertelny cios wrogowi. Spraw, żeby stracił podłoże. Zyskaj miejsce w swoim odzyskiwaniu, abyś mógł mieć swój zbiorowy wyraz na ziemi. Dziękujemy Ci, Panie, że wysłuchujesz naszej modlitwy, że odpowiadasz na naszą modlitwę. O, Boże Abrahama, nasz Ojcze! O, Boże Izaaka, Synu! O, Boże Jakuba, Duchu! Oddajemy Ci cześć i wielbimy Cię! Alleluja! Amen!